Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę i arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie straci? Zysk i strata. Czyż nie jest to, moi drodzy, język ekonomii? Zwróćmy się więc do ekonomist, do Gary'ego Stanleya Beckera, laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 1992 roku. I autor ten, uczony ten, w książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich dowodził, że ludzie zachowują się zawsze jakby kalkulowali, jakby rozważali, co się opłaca, jakby stale myśleli, co przynosi im zysk, a co może być źródłem strat. Czy dotyczy to tylko spraw ziemskich? Czy można to rozumowanie, słuszne i prawdziwe, przenieść na sprawy duchowe? Wydaje się, że tak. Sam Jezus w ostatnim wersie Ewangelii, przed chwilą odczytanej, mówi o zysku i o stracie. Czy warto zyskać świat cały kosztem siebie? Zwróćmy się teraz w inną stronę, ku Sokratesowi. Przeczytam cytat z tego wielkiego filozofa. Otóż jego słowa przekazał nam jego uczeń w Platon w dziele Obrona Sokratesa. I Sokrates mówił tam tak: A ty, mężu zacny, obywatelem będąc Aten, miasta tak wielkiego i sławnego z mądrości i siły, ty nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej. Ale czy o sławę, o cześć i rozum i prawdę i o duszę, żeby była jak najlepsza, czy ty się troszczysz i dbasz o to? I jeżeli by mi ktoś z was zaprzeczał i mówił, że dba, to ja go nie puszczę i nie dam mu odejść, ale będę go pytał i badał. I jeśli dojdę do przekonania, że on nie ma w swej duszy dzielności tak naprawdę, tylko tak mówi, to będę go poniewierał, że o najwyższe wartości dba najmniej, a rzeczy lichsze wyżej stawia. Bo przecież ja nic innego nie robię, tylko chodzę i namawiam młodych spośród was i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniądze, ani o pieniądze nie troszczył jeden z drugim, ale aby troszczył się przede wszystkim o duszę, aby była jak najpiękniejsza. I z tego, moi drodzy, cytatu znowu wychodzi nam to rozważanie, co się bardziej opłaca, na co należy większy nacisk kłaść, co w życiu należy wybrać. Moi drodzy, Sokrates mówił, że należy wybierać duszę, ale on nie znał prawdziwego Boga. On był poganinem z naszego punktu widzenia. A jednak namawiał współobywateli, aby dbali przede wszystkim o duszę. Podkreślał, że jest to dla nich najważniejsze, najistotniejsze zadanie. Zadanie, od którego nikt nie może się dyspensować, od którego nikt nie może uciekać, ani młody, ani stary. Bo jest to obowiązek, który powinien wypełnić każdy. Troszczyć się o swoją duszę. Co ważne, moi drodzy, te słowa wypowiadał przed swoją śmiercią. Można powiedzieć, że chciał w tym ostatnim testamencie przekazać im istotę swojej mądrości. Te słowa miały zapaść w pamięć. Troszcie się o duszę. Gdy macie wybór, wybierzcie właśnie nią. Oczywiście Sokrates jako poganin, jak wspomniałem, nie wiedział wszystkiego o duszy. Nie wiedział, że to Bóg dał duszę nieśmiertelną, aby upodobnić człowieka do siebie. Nie wiedział, że to Bóg dał człowiekowi ten pierwiastek duchowy i niezniszczalny, aby, jak to powiedział jeden z teologów XX wieku, włączyć człowieka w krwioobieg miłości Trójcy Przenajświętszej, aby go ze sobą zespolić, aby go upodobnić, bo przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Sokrates tylko przeczuwał, że dusza jest dla człowieka bardzo ważna. Widział tę prawdę mgliście, niejasno, ale jako człowiek bardzo mądry, przenikliwy i doświadczony jednocześnie, z troski o duszę zrobił swój duchowy testament. Testament, który przetrwał do dziś. Później wielcy teologowie chrześcijaństwa rozwijali tę naukę o duszy, ale chyba najpiękniej o duszy mówił mistrz Eckhart, taki mistyk, filozof i teolog, dominikanin średniowieczny. Mówił on tak: na dnie duszy każdego jest pierwiastek Boga, pierwiastek boskiego życia, jakby fragment Boga. Jest on nieśmiertelny i ciągle wzywa nas do pełnej jedności ze Stwórcą i nieustannie kieruje nas do nieba. Takie, moi drodzy, porównanie, że Bóg jakby wyrwał kawałek siebie i dał na dno każdej ludzkiej duszy, duszy każdej ochrzczonej, bardzo pobudza naszą, można powiedzieć, religijną wyobraźnię. Bo to widzimy, że choćbyśmy się odwrócili od Boga, zapomnieli o Jego przykazaniach, choćbyśmy prowadzili życie niegodne nieba, to jednak ten pierwiastek boski w nas ciągle będzie wołał: nie tu, człowieku, nie tu Twoja ojczyzna. Idź i dokonaj innego wyboru, który doprowadzi ten fragment boskiej duszy do właściciela, do samego Boga. I przypominają się te słowa świętego Augustyna z jego wyznań, z samego początku, gdy mówi: niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w Tobie. Dlaczego? Bo na dnie duszy chrześcijanina jest zawsze ta iskra Boża, która woła: idź, człowieku, do Boga, wybieraj tę ścieżkę, która do Niego prowadzi. I my, moi drodzy, w życiu dokonujemy takich wyborów niemal każdego dnia, bo Pan Bóg postawił przed nami, jak to zanotował autor natchniony z Księgi Powtórzonego Prawa, życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Są dwie drogi, którymi mamy iść. Pięknie te drogi opisała święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku i mówiła o ścieżce szerokiej, po której ludzie idą, a nawet podbiegają, ale kończy się ona wielkim urwiskiem i ludzie giną, nie wiedząc nawet, kiedy robią ostatni fałszywy krok, który sprowadza ich do ciemnej czeluści. Jest druga ścieżka, kamienista, wiodąca pod górę kręta, gdzie ludzie idą i ranią swoje nogi, potykają się, upadają, ale idą, a na końcu ich czeka Bóg, który jest dla nich odpoczynkiem i wytchnieniem, który czeka dla nich z uśmiechem, z kubkiem wody. Ten wspaniały obraz zanotowała siostra Faustyna w dzienniczku. I on pokazuje nam ten wybór, który nieustannie ma człowiek, bo Bóg pozwolił nam wybrać i od nas zależy, co będzie dla nas zyskiem, a co będzie dla nas stratą. Moi drodzy, o tym, że powinniśmy wybierać duszę, nauczał nas sam Jezus, kiedy mówił tak: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo w innym miejscu: co da człowiek w zamian za duszę swoją? My, moi drodzy, znamy te słowa i myślę, że według nich żyjemy, dokonujemy właściwego wyboru. My także obliczamy i kalkulujemy i obecność wasza o tym świadczy, bo mogliście wybrać telewizję, dłuższą kolację, spotkanie z kolegą, przyjacielem. Mogliście wybrać sen, a jednak pomimo złej pogody przyszliście tu, gdzie chcecie zatroszczyć się o wasze dusze. Dokonaliście właśnie takiego wyboru, obliczyliście, że to bardziej się wam będzie opłacać. I przyszliście tu, gdzie można powiedzieć, ratuje się duszę. Znamy ten napis na krzyżach misyjnych, ratuj duszę swoją. Przyszliście tu, gdzie dusza może zostać oczyszczona i odnowiona, choćby w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie doznaje pociechy i umocnienia, bo może wyżalić się przed Bogiem, który jest w Najświętszym Sakramencie. I wreszcie przychodzicie tu, gdzie dusza może się spotkać z innymi, którzy także wybrali Boga ponad wszystko. Święty Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek do Polski przypomniał nam prawdę o tym kapitalnym znaczeniu dusz i pokazał, jak prawdą wyboru duszy i wartości duchowych powinniśmy żyć. Mówił tak: osoba ludzka jest ważniejsza niż rzecz, a dusza jest ważniejsza niż ciało, to też nigdy nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka, z pogwałceniem wartości. I my, moi drodzy, rzeczywiście troszcząc się o duszę, bo to mieści się w zakresie tego pojęcia, troszczymy się o to, żeby szanować prawo Boże, respektujemy prawo kościelne, wypełniamy prawo świeckie, myślimy, aby zawsze działać moralnie, legalnie. Po prostu staramy się zachować te wartości, które nam, katolikom, są bliskie, a powiem więcej, są nam potrzebne, nieodzowne, do życia konieczne. Trzeba dbać o duszę przez to, że troszczy się człowiek o wartości, czyli o rzeczy ważne, prawdziwie chrześcijańskie. Bo istnieją wartości, pisał jeden z teologów, które warte są tego, że się dla nich umiera, bo życie odkupione ich zdradą opiera się na zdradzie samych podstaw życia, stąd też jest wewnętrznie zniszczone. Tam, gdzie nie ma już nic, za co warto byłoby umrzeć, tam nie warto również żyć, bo życie utraciło swoje po co. Tak, moi drodzy, o znaczeniu wartości, o ich szanowaniu, wypełnianiu, chronieniu i trosce pisał mądry papież Benedykt XVI. No dobrze, ale co to są te wartości? Co mamy wartościowego w życiu? Co dla nas liczy się najwięcej? Co traktujemy jako zysk, a co jako stratę? Moi drodzy, tutaj każdy z nas musi sobie udzielić odpowiedź. Każdy z nas musi się zastanowić, co w jego oczach jest dla niego największym zyskiem. Potrzebujemy do tego zastanowienia czego? Rachunku sumienia. Rachunek sumienia jest więc dla nas nie tylko przypomnieniem sobie naszych win, grzechów, błędów i wad. Nie tylko wypunktowaniem tego, co dobrego zrobiliśmy dla siebie, dla świata, ale także w rachunku sumienia dokonujemy swoistego bilansu zysków i strat z wyborów naszych w życiu. Co się nam bardziej opłaca? Na czym zyskaliśmy, a na czym straciliśmy? Ale rachunek sumienia przecież obejmuje nie tylko to, co było, ale również jest patrzeniem do przodu, prospektywnym, nie tylko retrospekcją. I muszę zastanowić się w rachunku sumienia, co powinienem zrobić przy następnym wyborze, przed jakim postawi mnie Pan Bóg. I każdy z nas powinien zapytać siebie samego, co jest najważniejsze. I zróbmy to teraz, bracia i siostry. Zastanówmy się, co dzisiaj było najważniejszym punktem dnia. Czy było to śniadanie, był to moment w pracy, było to spotkanie z ukochaną osobą, czy była to modlitwa, czy też było to przyjście do kościoła na dzień kolejny rekolekcji. Co było tym najważniejszym, co w perspektywie wieczności przyniosło nam najwięcej korzyści? Czy też było coś, co tak naprawdę przyniosło nam wielką stratę? I pytajmy siebie w rachunku sumienia każdego dnia. jaki był ten dzień, co przyniosło nam zysk, a co było dla nas porażką, co było dla nas korzystne, a co się okazało dla nas nieszczęśliwe. I pytajmy siebie, bracia i siostry, nie tylko o każdy dzień, ale myślmy o każdym tygodniu, miesiącu czy nawet latach. Tego wymaga się od chrześcijanina, tego Bóg wymaga od każdego z nas, abyśmy patrzyli, co przynosi nam zysk, a co jest dla nas stratą. Bo cóż z tego, że zyskamy świat, jeśli na duszę stratę poniesiemy i siebie zatracimy. Moi drodzy, co powinno być dla nas zyskiem, co powinno być dla nas tym, dzięki czemu zyskujemy w oczach Pana Boga? Te wartości wymienił pięknie święty Paweł w liście do Galacjan. A mówił tak, liczy się między wami wzajemna miłość objawiająca się w cierpliwości, uprzejmość, bezinteresowna dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Czy są między nami, moi drodzy, zapytajmy siebie w tym rachunku sumienia, radość i pokój, czy jest wrażliwość na drugiego człowieka, czy jest troska o prawość, szlachetność, uczciwość, życzliwość. To są wartości naprawdę chrześcijańskie i one zawsze są dla nas zyskiem według świętego Pawła. Pięknie o tych wartościach mówił święty Jan Paweł II. Pozwólcie, że jeszcze raz go zacytuję. Serdecznie życzę wam wszystkim, moi rodacy, aby nikt z was nigdy nie próbował bogacić się kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, moi drodzy, abyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą nędzę. I bardzo też uważajmy, abyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość. Uczciwość, która jest wyrazem ładu serca. Uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie, w stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu. Uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu, bo ona jest źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Powinniśmy, bracia i siostry, dokonywać w rachunku sumienia wyboru właśnie tych wartości, bo dzięki nim możemy już tu na ziemi budować Królestwo Niebieskie. Ale moi drodzy, nie jest łatwo wybierać te wartości, nie jest łatwo żyć tymi wartościami. Właściwie we współczesnym świecie, we współczesnej Polsce o tych wartościach się po prostu zapomina. Pomija się je nawet w wyborze. Mówiąc inaczej, człowiek już nie staje w sytuacji wyboru między dobrem a złem, bo widzi tylko zło. Już nie widzi tych dwóch ścieżek, ale idzie tylko tą jedną. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego człowiek sam zrezygnował z tej wielkiej wolności i godności, którą obdarzył go Pan Bóg, dając mu możliwość wyboru? Dlaczego? Bo dziś zapomniano zupełnie o duszy. Dziś dusza jest już terminem, nawet którego się rzadko używa w Kościele. Nie dusza jest w centrum uwagi, ale ciało. Ciało zastąpiło wszystko, jest jedynym wyborem, którego może dziś dokonać człowiek. Ciało zmieniło się w przedmiot wszechobecnego kultu. Owszem, mamy ciała, nie jesteśmy aniołami. To prawda, jesteśmy jednością duszy i ciała jako wyjątkowe stworzenia Boże. Mamy ciało jako Boży dar i jako każdy dar powinniśmy się o ciało troszczyć, dbać, za ciało Bogu dziękować. Ale jednak współcześnie, jak to powiedział jeden z dziennikarzy, współcześnie ludzkie ciało stało się na niespotykaną w dziejach skalę obiektem zabiegów odmładzających, konserwujących, pobudzających jego witalność. Z niezliczonych salonów piękności, gabinetów, chirurgii plastycznych, sal masażu rozlega się wołanie jakby z Fausta Goethego. Verweile doch, du bist so schön. Trwaj chwilo, jesteś taka piękna. I zachęca się nas, i myślę, że jest to doświadczenie nas wszystkich, bracia i siostry, zachęca się nas tysiącami rad, abyśmy się troszczyli o ciało i zaspokajali wyłącznie jego wymagania. A przecież ciało jest śmiertelne. A przecież podlega nieustannemu starzeniu się, degeneruje, zniekształca. Po prostu umieramy. Mówiliśmy o tym wczoraj w czasie Środy Popielcowej, kiedy ten symbol, ten znak posypania głowy popiołem nam to dobitnie uświadomił. Jesteśmy prochem i niczym. Obracamy się w nicość, a ciało jest tym, po którym najwięcej widać, że po prostu przemijamy. I inwestycja w ciało jest zawsze inwestycją na krótki czas. Można powiedzieć, inwestycja głupiego bez przyszłości. Z punktu widzenia ekonomicznego wyboru jest to najgorszy z możliwych wyborów. Co więcej, jest rzeczą wiadomą, jak pisze święty Paweł, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich, tych, którzy idą za ciałem, to powiadam wam, jak już zapowiedziałem, ci, którzy za ciałem idą i takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego dodaje święty Paweł, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała, bo ciało do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, stąd też nie ma między nimi zgody. Niestety dziś, przyznacie mi, myślę, rację, troska o duszę jest passé, jest podejrzana, jest wyśmiana. Liczy się tylko ciało. Bo zobaczcie, moi drodzy, wielu z nas z dumą powie, pochwali się wśród kolegów, znajomych, rodziny, że zapisał się na siłownię. Kupił sobie do pokoju atlas i zamierza zrobić coś z sobą. Chce zrzucić zbędne jego zdaniem kilogramy, chce ukształtować swoje mięśnie na wzór starożytnych atletów. I chodzi na basen, biega, uprawia nordic walking i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas powie to z dumą, bo będzie to uznane za przejaw dobrego wyboru, życiowej mądrości. Ale kto z nas z dumą powie, uczestniczyłem w rekolekcjach, kupiłem sobie na Wielki Post tomik poezji religijnej, sięgnąłem po książkę, dzięki której się ubogaciłem duchowo, byłem na wystawę, która przyniosła ma w inny, lepszy świat sztuki. Kto z nas tak powie? Ciało ponad wszystko. I wszystko to, co jest z ciałem związane, co ciała dotyczy, a więc jedzenie, ubranie, mieszkanie, seks, sport. Zobaczcie, czy nie troszczymy się właśnie o to, czy nie jest to nasz życiowy wybór, który jest nam nieustannie podsuwany przez środki społecznego przekazu. Wystarczy popatrzeć na te podstawowe portale internetowe, od których zwykle rozpoczynamy przeglądanie internetu. Wszystko to dotyczy ciała. Jedzenie, ubranie, mieszkanie, seks, sport i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo to ciało jest przedmiotem nieustannej troski i niemal wyłącznego zainteresowania. Ale moi drodzy, nie tylko nas, także rządzących, niezależnie oczywiście od opcji politycznej. Bo oni poprzez także swoją legislację, zobaczcie, o co się troszczą, o to, co jemy, jak mieszkamy, jakim powietrzem oddychamy, tyle ostatnio było smogu. Ale czy ktoś z rządzących zadbał o to i zatroszczył się o to, co wkłada się w ludzkie młode umysły? Jakie to głupstwa, idiotyzmy wpychane są człowiekowi w wyobraźnię poprzez media? Czy ktoś zastanowił się i próbuje przeciwdziałać tym fatalnym skutkom ogłupiania ludzi? redukuje się dziś, moi drodzy, człowieka do ciała. Dusza wypadła z pola widzenia, a w rezultacie człowiek został sprowadzony, a teraz już sam siebie sprowadza po prostu do roli zwierzęcia. To przed zwierzętami Bóg nie pozostawił żadnej perspektywy. To im nie dał wyboru, nam tak, a my sami z tego wyboru zrezygnowaliśmy. Zatraciliśmy się zupełnie. A przecież to nieprawda. Nieprawda, że jesteśmy mięsem, które się porusza, gada, pożąda. Jesteśmy czymś więcej, czymś dalej, czymś doskonalej, powiedział jeden z autorów. Jesteśmy ludźmi, bracia i siostry, dla których ciało owszem się liczy, ale nie jest najważniejsze. I gdy dokonujemy wyborów, to powinniśmy pamiętać, że cóż za korzyść człowiekowi przyniesie zyskać cały świat, jeśli na duszy swojej szkodę poniesie, jeśli siebie zatraci. Dziś jednak ogromna liczba ludzi jest obojętna na kwestię duszy, zbawienia, powołania wiecznego. Jest obojętna tak naprawdę wobec siebie. Przestaje obliczać, co się jej tak naprawdę kalkuluje, co się w perspektywie dłuższej, takiej à la longue, po prostu opłaca. I dziś nie troszczą się ludzie o swoje przeznaczenie wieczne. Nie troszczą się o to, co będzie po ich śmierci. Myślą tylko na krótką metę. Już nie są strategami, wyłącznie błędnymi taktykami. Myślą, co się będzie opłacać dziś, jutro, pojutrze, ale co będzie po tym ziemskim żywocie, to już zupełnie z ich pola widzenia się zatraca. Nie mają perspektywy szerszej, dalszej. I można powiedzieć, zatracając ją, jednocześnie nie zdobywają się na to, aby z należytą uwagą popatrzeć na swoje życie doczesne. Można powiedzieć, że kondycja duchowa tych mas ludzkich, termin jest ohydny, ale do pewnego stopnia w tym rozumowaniu celny. Ta kondycja duchowa jest rażąco nędzna, bo opanowała nas, współczesnych, nas, Polaków, pewna żarłoczność niepohamowana, konsumpcja bezwstydna, czy jak to powiedział jeden z autorów, idiotyzm konsumpcyjny. To zdaje się wypełniać większą część, jeśli nie całą, naszej aktywności ludzkiej. Wybieramy tylko to, co doczesne, nic, co wieczne, już nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Można powiedzieć, że wybraliśmy tylko ziemię. Mamy wzrok utkwiony w ziemi. Wbijamy nasz wzrok w ziemię, jakby ona była dla nas wszystkim. Można powiedzieć, że zaczynamy cierpieć na syndrom lęku Anteusza. Tak to powiedział jeden z autorów pięknie. Syndrom lęku Anteusza. Temu synowi Posejdona i Gai dotknięcie ziemi, jego matki, przywracało siły. Zaś utrata kontaktu z ziemią oznaczała dla niego śmierć. Anteusza zabił Herakles. Jak? Uniósł go, przytrzymał w powietrzu i nie pozwolił dotknąć mu ziemi. I Anteusz się po prostu udusił. Nie miał kontaktu z ziemią, która dawała mu życie i siłę. I my to samo, moi drodzy, cierpimy na syndrom lęku Anteusza, bo boimy się utraty kontaktu z ziemią, z doczesnością, ze światem. Wydaje nam się, że świat da nam wszystko, czego potrzebujemy, że on zaspokoi wszystkie nasze pragnienia, że tu będziemy usatysfakcjonowani każdą naszą ambicją. Chcemy stąpać po ziemi i tylko po ziemi, a przez to karłowaciejemy, bo przecież jesteśmy istotami w istocie duchowymi. Jest ten pierwiastek duszy, który również mamy rozwijać. A my sami pozbawiamy się perspektywy nieba. Owszem, jesteśmy tu na ziemi, nie da się ukryć, ale musimy zawsze w każdym naszym wyborze kierować się w stronę nieba, dążyć do tego, co jest wieczne. Nasz wzrok musi być utkwiony w rzeczach tych naprawdę wielkich, godnych, chwalebnych, szlachetnych, po prostu w tych niebieskich. I troska o duszę zawsze powinna być naszym pierwszym wyborem. Pierwszym i ważniejszym niż wszystko inne. Dlaczego? Bo to przynosi nam zysk. A cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat by zyskał, a siebie zatracił lub szkodę na duszy poniósł? Co więc, bracie i siostro, wybierzesz? Bóg daje przed nami dwie możliwości. Dobrą i złą, życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Moi drodzy, przypomina się ten wybór, który postawił przed nami Pan Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa, który pięknie opisała siostra Faustyna. Ten wybór między jedną a drugą drogą przypomina nam tak zwany zakład Paskala. Jest to taka intelektualna gra tego filozofa. Cytowałem Paskala wczoraj w czasie Środy Popielcowej, pamiętacie zapewne. Otóż ten filozof w swoim dziełku myśli mówił tak. Warto wierzyć w Boga. Dlaczego? Bo są dwa przypadki, które trzeba rozważyć. Otóż Bóg istnieje i nagradza za wiarę w Niego życiem wiecznym. To pierwsza opcja. Druga, Bóg nie istnieje i nie istnieje życie wieczne. I może człowiek wierzyć albo nie wierzyć, ale jeśli wierzy, to owszem, straci życie doczesne, no bo przecież trzeba zachowywać się przyzwoicie, nie wolno kłamać, zabijać, oszukiwać, kraść, trzeba czynić dobrze, trzeba się modlić, trzeba się umartwiać. Można powiedzieć, że wierząc tracimy życie doczesne, ale otrzymujemy wieczne. Ale jeśli nie wierzymy, to owszem, korzystamy z życia ile się da. Pełnymi garściami czerpiemy z tej doczesności, ale tracimy niebo. I Paskal wywnioskował, że wiara się bardziej opłaca. Patrzył zupełnie w kategoriach ekonomicznych na to. Dlaczego? Ponieważ ryzykujemy tylko czas życia, czas doczesności, który jest zazwyczaj krótki. A nagrodą może być życie wieczne, nieskończone. Pisał tak, rozważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa przypadki. Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko. Jeśli przegrasz, nie tracisz prawie nic. Zakładaj się wtedy, że Bóg jest, bez wahania. Moi drodzy, co nam się bardziej opłaca? Świat czy nasza dusza? Stanley Becker uważał, że ludzie zachowują się tak, jak gdyby kalkulowali. Miał rację. Choć nie myślał zapewne o sprawach duchowych, to jednak widzimy, choćby wynika to z dzisiejszej Ewangelii, z tego cytatu, leitmotivu, który powtarzałem już wielokrotnie, że tak właśnie jest. Ludzie powinni kalkulować, co im się opłaca. Do takiej postawy nas Pan Jezus w tej perykopie ewangelicznej po prostu dziś zachęcał. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a na duszy szkodę poniesie. Bez wątpienia, moi drodzy, świat ma wielką wartość, ciało też, bo stworzył to Pan Bóg. Już to przez to jest wielką wartością. Ale jego dusza, dusza człowieka i perspektywa nieba jest wartością jeszcze większą. I to jest prawda, moi drodzy, o nas, która jest zawarta w dzisiejszej Ewangelii. Powiedziałem, że na rekolekcjach będziemy poznawać te prawdy o nas samych. Wczoraj była pierwsza, że jesteśmy naprawdę nicością. Dzisiaj taka, że powinniśmy zawsze wybierać duszę. A jutro, zapraszam na rekolekcję, poznamy następną prawdę. Następną prawdę o nas samych odsłoni nam Pan Bóg w Ewangelii. Amen.